kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątkowy poranek. Dziś rozmawiam z rzecznikiem prasowym Instytutu Pamięci Narodowej, dr Rafał Leśkiewicz na naszej antenie. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Tak sobie pomyślałem, że skoro w tym tygodniu jest taka wzmożona akcja dotycząca pomników Armii Czerwonej, prezes IPN-u, dr Karol Nawrocki, apeluje o to, żebyśmy demontowali z przestrzeni publicznej, usuwali te pomniki, no to pewnie powinniśmy taką akcję rozpocząć teraz albo nigdy, panie doktorze.
Rzeczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, powinniśmy taką akcję rozpocząć i po oświadczeniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a w zasadzie apelu skierowanym do władz samorządowych, powinniśmy przejść od słów do czynów i zacząć realizować postanowienia ustawy z 2016 roku o usuwaniu symboli totalitarnych z przestrzeni publicznej, tak by te wszystkie, może kilkadziesiąt, może kilkaset, bo do końca przecież nikt nie wie, ile tych symboli w całej Polsce jest. To wiedzą wyłącznie władze samorządowe. Usunąć skutecznie z przestrzeni publicznej, tak by czerwone gwiazdy sowieckie nie górowały nad lokalnymi parkami czy też placami, bo tych miejsc w Polsce jest bardzo...
Panie doktorze, jakby pan opisywał poznańską cytadelę?
No właśnie, poznańska cytadela jest jednym z takich przykładów, przy czym tu też należy zwrócić uwagę na to, że nie wszędzie i nie w każdym przypadku możemy tę symbolikę tak po prostu usunąć, bowiem ustawa z 2016 roku nie dotyczy symboliki, która znajduje się na cmentarzach, a więc nie możemy usuwać symboli totalitarnych z cmentarzy. Jest to uregulowane zarówno przepisami prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Natomiast wszelkie inne miejsca, obeliski, pomniki, czy nawet jeszcze ulice, bo przecież w Poznaniu na szczęście tego problemu nie ma. W Warszawie mamy ulicę Aleję Armii Ludowej i bardzo nas to boli, że władze samorządowe nic z tym nie robią. Natomiast jeżeli chodzi o Wielkopolskę, no to macie państwo siedlisko chociażby, gdzie znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej. Władze samorządowe czy radni apelują o to, żeby usunąć go z przestrzeni.
Panie doktorze, czy to oznacza, że jeżeli od 2016 roku obowiązuje taka uchwała, to te organy samorządowe, które tego do tej pory nie uczyniły, łamały prawo?
Przede wszystkim przepisy ustawy z 2016 roku nakładają obowiązek na władze samorządowe usuwania wszelkich symboli totalitarnych. Trudno tutaj mówić o łamaniu prawa, bardziej wydaje mi się, że właściwszym byłoby sformułowanie, że po prostu tego prawa nie wykonywały, bo nie było określonej ścisłej daty, do kiedy należało te symbole usunąć. Niemniej jednak część władz samorządowych bardzo szybko do tego podeszła i około 2000 nazw ulic w Polsce zostało zmienionych. Niektóre obeliski, pomniki czy też inne upamiętnienia również zostały usunięte z przestrzeni publicznej. No niemniej jednak takim dodatkowym impulsem, który zaintrygował i który też spowodował, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej wystąpił z apelem, był wybuch wojny na Ukrainie i to, co się dzieje na Ukrainie, ta symbolika sowiecka, która towarzyszy zbrodniczym działaniom armii rosyjskiej, sierpi młot wszechobecny, czołg wjeżdżający do Chersonia z flagą, z sierpem i młotem, to sprawiło, że poczuliśmy potrzebę dodatkowego jakby zaintrygowania czy też zachęcenia władz samorządowych do tego, by na pewno te nazwy i te symbole usunąć.
Panie doktorze, czyli następuje coś takiego jak taka oddolna dekomunizacja przestrzeni publicznej, dlatego że wcześniej powiedziałbym, że wielu osobom było to po prostu obojętne w jakimś takim najlepszym tego słowa znaczeniu, a w tej chwili ludzie, mieszkańcy, obywatele, Polacy chcą po prostu, żeby te symbole zniknęły, bo właśnie kojarzą im się z wojną na Ukrainie, z tą agresją, z tym wjazdem czołgów rosyjskich, które często nie kryją się, no i jak Władimir Putin, z pewnym nawiązaniem do czasu Związku Radzieckiego.
Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Te oddolne inicjatywy, mam nadzieję, że wywrą presję na władze samorządowe. Na te władze samorządowe, które dosyć niefrasobliwie podchodziły do problematyki usunięcia symboli totalitarnych. A przecież to jest bardzo proste. To wystarczy kilka, może kilkanaście tysięcy złotych, które jest potrzebne na demontaż takiego pomnika. Wystarczy zapytać o opinię Instytut Pamięci Narodowej, a co my oferujemy w zamian? My oferujemy w zamian, że pokryjemy koszty postawienia nowego pomnika. pomnika poświęconego prawdziwym bohaterom lokalnym albo takiego, który upamiętni chlubę i chwałę polskiego oręża. Więc to jest jednozdaniowa decyzja, którą musi podjąć burmistrz, wójt, starosta.
Trochę mnie pan uprzedził. Chciałem zapytać o instrukcję obsługi usunięcia pomnika sowieckiego. No i pan ją właśnie przed chwileczką zaprezentował. Ale czy to nie jest troszeczkę tak, że jednak potrzebny jest też taki nacisk z waszej strony? Nie tylko taka opinia miękka, tylko tak jak w tym tygodniu prezes IPN-u pojechał na Opolszczyznę, do miejscowości Chrzowice w gminie Pruszków i tam osobiście był przy tym, jak pomnik sowiecki był usuwany, rozwalany, można wręcz powiedzieć. Może tak po prostu powinien być, powinien się taki tour zrobić po Polsce, też po Wielkopolsce i trochę przymusić tych samorządowców.
No mam nadzieję, że to nam się powiedzie. Rzeczywiście w Chrzowicach mieliśmy we środę pierwszy demontaż pomnika sowieckiego. Tutaj wyraźnie należy pochwalić lokalne władze samorządowe, burmistrza Pruszkowa, Krzysztofa Cebulę, który bardzo szybko odpowiedział, w zasadzie od razu, następnego dnia, na apel prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo świadomy samorządowiec, który powiedział nie, na naszym terenie nie będzie symboliki totalitarnej. I dosłownie w kilka dni udało nam się załatwić wszelkie kwestie formalne, także budowlane, związane z usunięciem tego pomnika. I w tym miejscu powstanie pomnik upamiętniający lokalnych bohaterów. Bo za cóż my mamy dziękować Sowietom? Za gwałty, rabunek, morderstwa? Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej na jakąkolwiek symbolikę totalitarną. To powinno być wyrugowane nie tylko z przestrzeni publicznej, ale także ze świadomości Polaków, że my mamy za coś Sowietom dziękować. My powinniśmy pamiętać o zbrodniach, które dokonywali, piętnować te zbrodnie i edukować, w jaki sposób Armia Czerwona zachowywała się na ziemiach polskich, a nie dziękować im za pozorne wyzwolenie.
Panie doktorze, jak właściwie było z tą miejscowością? Czy to nie jest tak, że tam też był pewien kompleks cmentarny, a ten obelisk był jakby trochę z boku, no ale też nie wchodził w skład tego kompleksu, bo to próbuje do naszej poznańskiej cytadeli tutaj jakoś tak przełożyć na te nasze warunki. To też jest tak, że teoretycznie ten obelisk, gdzie jest ta gwiazda, jest na terenie cmentarza, a jakby nie było go, no bo jest na schodach trochę oddzielone od tego wszystkiego. Czy nie dałoby się tego wydzielić i po prostu usunąć tego szkaractwa, które tam nad całym Poznaniem właściwie góruje?
Wydaje mi się, że to jest możliwe oczywiście i to zależy od władz samorządowych. To władze samorządowe, na terenie których znajduje się taki obelisk, cmentarz, powinny zdecydować, jeżeli można wydzielić ten fragment z terenu cmentarnego, a przecież jest to możliwe, bo to jest wyłącznie decyzja administracyjna, to powinno się tak zrobić, zostawiając oczywiście i w sposób nienaruszalny groby pochowanych żołnierzy. Każdemu należy się szacunek, każdemu zmarłemu należy się i pochowanemu należy się szacunek. Natomiast symbolika totalitarna powinna zniknąć. Jeżeli byłoby możliwe wydzielenie od strony formalnej tego cokołu, tego pomnika, który góruje nad poznańską cytadelą, to jak najbardziej powinno się do tego doprowadzić, tak żeby to nie był fragment cmentarza, bo ustawa na to nie pozwala i przepisy międzynarodowe, umowy międzynarodowe, które Polska ma na przykład z Federacją Rosyjską, podpisane jeszcze na początku lat 90. Ale wydzielając to z przestrzeni cmentarnej, jak najbardziej jest możliwe wówczas usunięcie takiego symbolu z przestrzeni publicznej.
No, to pewnie warto byłoby zaprosić prezesa IPN-u, żeby też troszeczkę swoim okiem nad tym czuwał, bo to pewnie może przyspieszy tę sytuację. Zapytam, jak dużo jest takich miejsc w Wielkopolsce jeszcze? Wspomniał pan o gminie Siedliska, gdzie jest taki obelisk. Są jeszcze inne takie postsowieckie pozostałości u nas, nieusunięte z przestrzeni publicznej.
No, Siedliska są najbardziej takim wyrazistym przykładem, choć tutaj, bo to gmina Trzcianka i widać tutaj też aktywność władz, oddolną inicjatywę niektórych radnych, którzy zaapelowali o usunięcie tego pomnika, który stoi w centralnej części miejscowości. Niedawno zdaje się także pomalowany w kolory niebiesko-żółte, kolory ukraińskie. Takich miejsc w ogóle jest sporo w całej Polsce. My w tej chwili, bo to też jest pewien paradoks, Instytut Pamięci Narodowej nie był organem upoważnionym do prowadzenia pełnej ewidencji tego typu miejsc. My na bieżąco taką ewidencję sobie tworzymy. Ja przypomnę, że w 2016 roku powstało dopiero Biuro Upamiętniania Walki Męczeństwa, wydzielone z Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, organu podległego Ministerstwu Kultury. W tej chwili apelujemy do wszystkich samorządowców, by udostępnić tam rejestry takich miejsc, gdzie te pomniki się znajdują. Wiemy co najmniej o 60 takich miejscach w całej Polsce. Na pewno kilka takich miejsc jest jeszcze obok Cytadeli Poznańskiej, obok siedlisk w Wielkopolsce. I mogę Państwa zapewnić w imieniu władz Instytutu Pamięci Narodowej, że skutecznie doprowadzimy do tego, aby każdy taki symbol totalitarny zniknął z przestrzeni publicznej i żeby na pewno nie raziły w oczy czerwone sowieckie gwiazdy, które są symbolem zbrodni i gwałtów na obywatelach polskich, bo to wstyd i hańba dla niektórych władz samorządowych, że ponad 30 lat od upadku systemu komunistycznego nadal ta symbolika jest obecna w lokalnej przestrzeni publicznej.
Panie doktorze, jak to właściwie jest? Bo z jednej strony Rosjanie bardzo alergicznie reagują na wszelkie próby usuwania takich symboli. Mieliśmy w Trzciance taką sytuację, gdzie bardzo nerwowo i konsulat rosyjski reagował, mówiąc, że to są ich bohaterowie, usuwa się wyzwolicieli i tak dalej, i tak dalej. Na wielu pomnikach są też zresztą czerwone gwiazdy. Trudno rzeczywiście co zrobić, skuwać to czy nie skuwać. Pewnie pan kojarzy w Bornym Sulinowie ten słynny grób z ręką i z pepeszą, która gdzieś tam do góry celuje. Pewnie panu Bogu w okno próbuje strzelać, no ale takich miejsc trudno z grobów usłać. Natomiast to jest jedna strona medalu. A z drugiej mamy ciała rosyjskich żołnierzy, które są do tej pory nieodebrane, które leżą na Ukrainie i których Rosja albo nie chce usunąć, wziąć i oddać rodzinom, albo gdzieś pod przykrywką nocy zwozi to do Białorusi. Jak to jest z tą przeczuleniem i dbałością o własne oszczątki własnych żołnierzy ze strony rosyjskiej, bo wygląda to dosyć sprzecznie, bo z jednej strony rzeczywiście Rosja na każdy taki gest reaguje alergicznie, jeżeli my z naszej strony chcemy usuwać takie symbole.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest właśnie klasyczny przykład działania państwa totalitarnego. Czy Rosja sowiecka, czy obecnie Federacja Rosyjska, to są państwa totalitarne, które nie szanują i nie szanowały swoich żołnierzy, nie szanują swojego oręża i wszyscy żołnierze są tak naprawdę mięsem armatnim. Tak było w czasie II wojny światowej, tak jest teraz na Ukrainie. Jedyna różnica jest taka, że jest nieco mniejsza skala, niemniej jednak wysyłani młodzi, zupełnie nieświadomi ludzie bardzo często na Ukrainę, nie wiedząc dokładnie, gdzie jadą i tak naprawdę po co? I tego nie rozumieją. Giną, a potem na przykład w Donbasie w piecach metalurgicznych są paleni tak, żeby tych szczątków nie wydawać rodzinom i by rodziny nie mogły otrzymać odszkodowania za śmierć swojego dziecka. W ten sam sposób postępowano też po zakończeniu II wojny światowej. Chowano byle gdzie szczątki żołnierzy sowieckich. Potem oczywiście po roku 1990 był to element takiej polityki, twardej polityki historycznej Federacji Rosyjskiej, gdzie za wszelką cenę próbowano poprzez grę pozorów pokazywać, jak wielką dbałością otacza się groby żołnierzy sowieckich. A to jest nieprawda. Wystarczy pojechać w te miejsca i zobaczyć, jak często bywają tam przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej, czy w ogóle palą się tam znicze, czy są stawiane kwiaty. Nie, to jest tylko od okazji do okazji, by w taki sposób pokazywać rzekome przywiązanie do tradycji, do pamięci o zmarłych, a w rzeczywistości jest to element twardej walki politycznej o charakterze dyplomatycznym.
No to my w takim razie róbmy swoje, tak rozumiem sens tej wypowiedzi. Panie doktorze, bardzo krótko trochę z zakresu pańskich zainteresowań zawodowych. Sejm w tym tygodniu przyjął uchwałę, która uznała Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. W słowach takich dosyć podobnych wypowiedział się także Joe Biden. To nie są oczywiście słowa, które mają samospełniające znaczenie, ale wierzy pan w to, patrząc na analogie historyczne, że Putin zostanie ukarany, czy obecna sytuacja międzynarodowa, system powiązań, różnego rodzaju gospodarczych i też sama sytuacja w Rosji sprawi, że pozostanie bezkarny, mimo że świat uznaje go za zbrodniarza wojennego expressis verbis.
Zdecydowanie tak. Władimir Putin wypełnia wszelkie przesłanki do tego, by nazwać go zbrodniarzem wojennym. Wydał rozkaz agresji na Ukrainę, na niepodległe i demokratyczne państwo. Jest odpowiedzialny za ludobójstwo, które się dokonuje na Ukrainie. W Mariupolu ludzie umierają z głodu. Tak samo jak w latach 30. umierali na Ukrainie w czasie wielkiego głodu. Tutaj jest pełna analogia. W taki sam sposób są mordowani Ukraińcy, jak niegdyś też w latach 30., w latach 37-38 mordowani byli Polacy w ramach operacji polskiej, antypolskiej operacji w Związku Sowieckim, czy też wielkiego terroru w okresie przed II wojną światową, czy w okresie II wojny światowej. Władimir Putin jest zbrodniarzem i jego otoczenie, najbliższe otoczenie Władimira Putina, to również zbrodniarze, cały sztab wojskowy to osoby odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości.
To wiemy.
I zbrodnie ludobójstwa.
I co
czy będzie
zrobimy?
Ukarany? Miejmy nadzieję, że skutecznie się to uda i że ta sieć wzajemnych powiązań biznesowych, ekonomicznych i politycznych nie doprowadzi do tego, że jednak uniknie odpowiedzialności karnej.
Doktor Rafał Leśkiewicz, Instytut Pamięci Narodowej, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego weekendu. Życzę panu, proszę przestawić zegarek, tak przypominam tylko, z dziennikarskiego obowiązku.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich.
Kluczowy temat.